Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, czytam słowo z dwóch tekstów biblijnych. Pierwsze miejsce to jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10. I z tego fragmentu przeczytam wiersz 28. To jest strona 1039. A później przeczytam z Ewangelii Łukasza z rozdziału 16. Wiersze 22 do 24 i 28. A więc Mateusz 10, 28 i Łukasz 16, 22 do 24, wiersz 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. I Łukasz 16 rozdział. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz, został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama, Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie, ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje słowo zawiera wiele obietnic, które nas podnoszą na duchu. Dziękujemy Ci za świadectwa Twojej wierności. Ale dziękujemy również Tobie za to, że słowo Twoje zawiera wiele ostrzeżeń. I nie jest to przejaw tego, że chcesz nas zastraszyć, ale Twojej troski o nas i Twojej miłości. Bo Ty powiedziałeś, że nie chcesz śmierci grzesznika, ale chcesz, żeby grzesznik był z Tobą pojednany. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił i to słowo, abyś błogosławił ten czas, abyś dotykał się każdego z nas. Nie pozwól, Duchu Święty, żeby ktokolwiek z nas przeszedł i nad tym tematem obojętnie. Oddajmy się w Twoje ręce. Amen. Witam tych z Was, którzy jesteście na falach Radia CCM-u, którzy teraz słuchacie w domach, bądź też jesteście gdzieś w drodze. Zachęcam do tego, byście mogli pozostać z nami tych kilkadziesiąt minut. I moją modlitwą jest, żeby to był taki czas, w którym Pan Bóg będzie dotykał się każdego z nas. Kochani, czy istnieje takie miejsce jak piekło? A może to temat wymyślony przez Kościół? Kiedyś na forum czytałem, że Kościół wymyślił ten temat, żeby trzymać w karbach naiwnych wiernych i straszyć tych wszystkich, którzy Kościołowi nie chcą być posłuszni. Więc może jest to temat wymyślony przez Kościół. A może piekło to grób? Jak nauczają świadkowie Jehowy. Śmierć fizyczna, grób. I to jest to piekło. Koniec. A może piekło w znaczeniu miejsca wiecznego potępienia to konsekwencja tego, że w niewłaściwy sposób czytamy Biblię i nie umiemy jej zinterpretować. Bo czy to możliwe, by miłosierny Bóg dopuścił do tego, by ludzie, których tak bardzo ukochał, mieli spędzić wieczność w piekle, w miejscu wiecznych kar i męki. A może piekło to tylko literacka fikcja? Efekt ludzkiej wyobraźni, mit. Wyobraźnia, która powoduje, że pisze się też pewne teksty. John Lennon, lider legendarnej grupy The Beatles, napisał piękną, gdy chodzi o melodię, piosenkę pod tytułem Imagine. Wyobraź sobie. I w tej piosence pisze między innymi tak. Wyobraź sobie, że nie istnieje niebo, pisane przez duże N. To nie jest trudne, jeśli spróbujesz. Pod nami nie ma piekła. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją dzisiejszym dniem. To naprawdę proste. Możesz mnie nazwać marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że któregoś dnia dołączysz do nas. Wyobraź sobie, że piekła nie ma pod nami. Czy to jest odkrycie jednostki? Nie wiem, jakie masz podejście do tego tematu. Powiedziałem na początku, że temat będzie bardzo poważny, bardzo trudny. Ale Biblia nie unika tematów poważnych. Biblia nie zawiera tylko obietnice, ale Biblia zawiera nauczanie. I to bardzo trudne nieraz nauczanie. I mówię o rzeczach, o których byśmy jako ludzie może nie chcieli myśleć. Albo bojąc się tego, robimy wszystko, żeby podważyć prawdomówność tego, co Duch Boży w swoim słowie zawarł. Czytałem historię o pewnym młodym prawniku, ateiście, który chwalił się swoim przyjaciołom, że wyjeżdża, by osiedlić się w miejscu, gdzie nie będzie musiał oglądać żadnych chrześcijan, nie będzie musiał słuchać o Bogu, nie będzie żadnego kościoła. Po upływie roku nawiązał kontakt ze swoim kolegą z dzieciństwa, który okazało się w międzyczasie został pastorem i poprosił go, żeby ten przeprowadził się do jego miejscowości, żeby tam założyć zbór. I pisał tak: przekonałem się, że miejsce bez chrześcijan i Boga oraz kościoła za bardzo przypomina piekło, by można było tam żyć. Miejsce bez Boga, bez chrześcijan, bez Bożego Kościoła za bardzo przypomina piekło, by tam można było żyć. Kochani, nie będę mówił o piekle w kategoriach stanu, który my jako ludzie gotujemy jedni drugim. Nieraz mówi się, że jest piekło na ziemi, kiedy patrzymy na to wszystko, co się dzieje na świecie. Tak jakby diabeł miał świadomość, że to jest jego ostatni czas i robi wszystko, żeby puścić maksymalnie moce zła. I mówimy, że ktoś robi piekło na ziemi. Czasami w domu potrafimy zrobić piekło. Nie będę o tym mówił. Ale chcę powiedzieć o miejscu związanym z wiecznością, z wiecznym potępieniem. Jak my podchodzimy do tego zagadnienia? Oczywiście, gdybym was zapytał oficjalnie, to oddalibyście odpowiedź na potrzeby pastora. Mi nie chodzi o to, że teraz oczekuję jakiejś odpowiedzi. Ale jeżeli jesteśmy konfrontowani ze Słowem, jeżeli Bóg do nas mówi, zachęca nas do tego, abyśmy mogli odpowiadać, byśmy mogli reflektować. A przecież na temat piekła każdy z nas ma swoje wyrobione zdanie. Jak podchodzisz do tego zagadnienia? Jakie myśli ci towarzyszą, kiedy jesteś konfrontowany z tematem piekła? Kochani, na początku musimy sobie powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, mianowicie to, że jeśli komuś nie podoba się idea piekła, to wcale nie znaczy, że go nie ma. Jeżeli coś mi się nie podoba w tym temacie, to wcale nie znaczy, że tego tematu nie ma. Dzisiaj wielu ludzi nie wierzy, że piekło istnieje. W związku z tym są święcie przekonani, że takiego miejsca w ogóle nie ma. Ale pamiętajmy, i to nie tylko w tym temacie, w ostatecznym rozrachunku nie ma znaczenia to, w co wierzysz. Natomiast wielkie znaczenie ma to, co jest prawdą. A nasz brak wiary nie zmienia wcale rzeczywistości. Jeżeli nie wierzę, to wcale nie zmienia rzeczywistości. To nie jest tak, że w pewnym momencie swojego życia powiem, piekła nie ma, Boga nie ma, dlatego że ja w to nie wierzę, żeby to było prawdą. Od tego, że ja w coś wierzę, bądź ja w coś nie wierzę, nie jest uzależnione, że to coś jest lub tego czegoś nie ma. Bóg jest i to niezależnie od tego, czy człowiek akceptuje ten fakt, czy też nie. Czy wierzy w to, czy nie. Bóg jest. To niezależnie, czy ty w to wierzysz, czy ja w to wierzę. Niezależnie od tego, czy ty to negujesz, czy ja to neguję. On jest. Życie po śmierci jest i to niezależnie od tego, jaką opinię ja mam w tym temacie. Niezależnie od tego, czy ja akceptuję, że jest życie po śmierci, czy też nie akceptuję. Ono jest. To jest rzeczywistość. Piekło jest. I to niezależnie od tego, czy ja w to wierzę, czy nie. To jest. Jeżeli wychodzimy z założenia, że Boże Słowo jest prawdą, to Boże Słowo zawiera te elementy i to jest prawda. Problemem nie jest to, co zawiera Boże Słowo. Problem pojawia się, co ja robię z tym, co zawiera Boże Słowo. Mark Twain, znany angielski pisarz, naśmiewał się z piekła i powiedział: do nieba powinniśmy się udać ze względu na atmosferę, a do piekła ze względu na towarzystwo. Możemy się uśmiechnąć, kiedy słyszymy tę sentencję, ale kochani, jeśli jednak w ostatecznym rozrachunku ktokolwiek z ludzi skończy w piekle i tam wyląduje, żeby w tym miejscu spędzić wieczność, to nie będzie wcale nic śmiesznego. Bo wtedy lekceważący, szyderczy uśmiech zastygnie na twarzy i zamiast niego pojawi się paniczny strach, rozpacz. Ja nie chcę straszyć nikogo z nas. Ja chcę tylko zachęcić i uświadomić nam, że Biblia mówi o piekle, że to jest rzeczywistość, na którą nie ma wpływu to, co ja z tą rzeczywistością robię, czy jakie mam do niej nastawienie. A więc nie unikniemy tego tematu i musimy zostać z nim skonfrontowani i musimy sami w tym temacie się opowiedzieć. Stare angielskie przysłowie mówi: piekło jest prawdą, którą poznano zbyt późno. Kochani, piekło to nie żadne wczasy ani sanatorium. Piekło to również nie miejsce miłych spotkań towarzyskich. Piekło to nie żaden zakład poprawczy ani szkoła dla trudnych dzieci, z której się wychodzi po pewnym czasie za dobre sprawowanie. Piekło to miejsce, w którym znajdują się ludzie, którzy się Bogu sprzeciwiają, którzy z Bogiem się nie liczą, którzy Boga lekceważą, którzy będąc tak zadowoleni ze swojego życia i stanu, w jakim się znajdują, na dźwięk słów Pana Jezusa, który nas zaprasza, mówią: ja tego nie potrzebuję, ja doskonale sobie sam poradzę. Dlatego najlepiej dla nas ludzi będzie, jeżeli przestaniemy z piekła żartować bądź je lekceważyć i podejdziemy do tego tematu poważnie i spojrzymy uważnie, co w tym temacie ma do powiedzenia nie człowiek, ale Boże Słowo. Co w tym temacie ma do powiedzenia autorytet, który wie, co mówi. Według Bożego Słowa piekło jest jak najbardziej realnym miejscem i to miejscem jak najbardziej strasznym. Pan Jezus często mówił o piekle. Studiując Ewangelię, można doliczyć się 33 jego wypowiedzi, w których opisuje zgrozę piekła i to w bardzo drastyczny sposób. Bibliści obliczyli, że 13% jego nauczania dotyczy sądu i piekła. 2/3 w przypowieściach ewangelicznych odnosi się do sprawy zmartwychwstania i sądu. W Mateuszu czytamy, rozdział 13. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych, wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Czy Mateusz, 10 rozdział, wiersz 28, który czytałem. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Kochani, Pan Jezus, wypowiadając te słowa na temat piekła, nie budował posłuszeństwa względem swojej osoby w oparciu o strach, lecz bardzo realistycznie przedstawiał to wszystko, co będzie się dziać poza granicą, jaką jest śmierć człowieka. Rzeczą błędną jest twierdzenie, że Bóg buduje swoje posłuszeństwo w oparciu o element zastraszania. Nie. Bóg gra z nami jak najbardziej fair. Żeby nie było czegoś takiego, że ktoś stanąc przed Bogiem powie: ja nie miałem tego świadomości. Pierwszy raz słyszę. Może pierwszy raz słyszysz, bo ci dawno nie było pod słowem. To jest inna sprawa. Ale Bóg mówi bardzo konkretnie. Nie zatrzymuje czegoś dla siebie, nie chowa tajemnicy. Ale mówi realnie. I posłuszeństwa, powtarzam raz jeszcze, nie buduje w oparciu o element strachu, Bo jeżeli u podstaw posłuszeństwa leży strach, to będę posłuszny tak długo, jak długo będę bał się. Kiedy przestanę się bać, przestanę być posłusznym. Tak funkcjonujemy jako ludzie. U podstaw posłuszeństwa Bogu leży miłość. A to wcale nie stoi w kolizji z tym, że Bóg mówi o realnej rzeczywistości tego, co wydarzy się po zagranicą, jaką jest śmierć człowieka. Nie tylko Pan Jezus mówił o realności tego miejsca. Pozostali autorzy biblijni również bardzo konkretnie odwołują się do tego tematu. Biblia mówi, że ci, którzy są Bogu nieposłuszni, zostaną ukarani wieczną zagładą. Paweł w liście do Tesaloniczan, 1 rozdział. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskom w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poniosą oni kary, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, o której Paweł mówi, że jest to miejsce dla tych, którzy nie znają Boga i dla tych, którzy są Bogu nieposłuszni. Tam trafią nie tylko ateiści. Tam trafią ludzie, którzy czytają Słowo i temu Słowu nie są posłuszni. Biblia nazywa piekło królestwem ciemności. Czytamy Mateusz 25:30. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W innym miejscu jest napisane, że są to mroczne lochy, 2 Piotr 2:4. Bóg bowiem nie oszczędzi aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ciemność? Ciemne lochy. Kto z was kiedyś zwiedzał jaskinię głęboko pod ziemią? Byliście? Czy stało się tak, że kiedy przewodnik szedł z nami pod ziemię, byliśmy kilkadziesiąt metrów pod ziemią, w pewnym momencie gasło światło? Przeżyliście coś takiego? Ja kilkanaście lat temu, kiedy zwiedzałem jaskinię na Słowacji, zeszliśmy z grupą i w pewnym momencie przewodnik świadomie zgasił światło. I okazało się, że ciemność była tak przygniatająca, że wielu ludzi zaczęło panikować. A teraz wyobraźmy sobie, ile minut składa się na wieczność, jeżeli jest kwestia wiecznej ciemności. Biblia mówi, że piekło jest miejscem strasznego, niekończącego się cierpienia. Pan Jezus porównuje piekło z Gehenną, to znaczy ze składowiskiem odpadów, które znajdowało się na południowo-wschodnich przedmieściach Jerozolimy. Miejsce to było znane między innymi z tego, że nieustannie się tliło. I Pan Jezus przywołuje obraz Gehenny, by zobrazować słuchaczom miejsce, w którym, jak pisze Marek, rozdział 9, ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Niezmordowany robak czy nieustający płomień, jakkolwiek symbolicznie mogą być te porównania, sugerują ciągły rozkład i ból. Wyrażają to również inne teksty biblijne. Łukasz 16. A gdy bogacz umarł w krainie, cierpiał męki, bo męki cierpie w tym płomieniu. To, co czytałem. Objawienie 14. A dym ich cierpień unosić się będzie na wieki i nie zaznają ukojenia ani w dzień, ani w nocy. Kochani, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne, żeby to zaakceptować. Jeden z katolickich, znanych katolickich teologów, udzielonym na łamach jednej z gazet w wywiadzie powiedział tak. Wierzę, że Bóg narzuca sprawiedliwości swoje prawa, jest ponad nią. Wierzę w miłość jako najwyższy atrybut Boga, bo On jest miłością. Więc siłą rzeczy nie wierzę w zły koniec stworzenia. Tak jak rozumiemy piekło, ono nie istnieje. Dla artysty, który kocha swoje dzieło, cierpienie nie może być tępe i sadystyczne. Nie może być niekończącym się odwetem za grzechy. Bóg jest wielkim artystą, który kocha swoje dzieło. Jeśli taki zły pomyślałby dla swego dzieła koniec, jak nas uczą, to po co było stwarzać świat? Pytam, po co stworzył swoje własne dzieło? Kochani, fajnie to brzmi. Według naszej ludzkiej logiki to jest niemożliwe. Bóg jest miłością i tak wielu dzisiaj naucza i możemy usłyszeć nawet tego rodzaju teorie mówiące, że Stalin i Hitler w ostateczności nie trafią do piekła, bo Bóg się nad nimi zmiłuje. Bóg jest miłością, ale nie możemy zapominać o jednym z kolejnych elementów, o sprawiedliwości. Kochani, miejsce strasznego, niekończącego się cierpienia. Biblia mówi, że piekło jest miejscem stałych wyrzutów sumienia. Czytałem fragment z przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Nagle ludzie zdadzą sobie sprawę z wszystkich ważnych spraw, których nie docenili bądź je lekceważyli w czasie ziemskiego życia. Bogacz uzmysłowił sobie zaniedbanie względem swoich braci. Jeżeli macie jeszcze w pamięci ten fragment tekstu, to uzmysławia sobie, że nic nie uczynił w kierunku tego, żeby oni nie trafili w to miejsce. Wyrzuty sumienia. Niech ich przestrzeże przed tym miejscem cierpień, aby nie trafili tutaj po śmierci. Biblia mówi, że jest to miejsce pogardy. Księga Daniela, 12 rozdział, tłumaczenie według Biblii Paulińskiej. Wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie. Jedni do życia wiecznego, a inni ku hańbie i wiecznej wzgardzie. Piekło jest miejscem nikczemnego towarzystwa, jak mówi Boże Słowo. Objawienie. Natomiast przeznaczeniem tchórzliwych, którzy przestają za mną podążać i tych, którzy nie dochowują mi wierności, ludzi zepsutych, rozwiązłych, morderców, tych, którzy utrzymują kontakt ze światem demonów, przeznaczeniem bałwochwalców, wszystkich kłamców jest jezioro płonące ogniem i siarką. Taka jest powtórna śmierć. Piekło jest miejscem, gdzie nie ma żadnej nadziei. Przypowieści Salomona. Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja, a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Wreszcie piekło to jest miejsce, z którego nie ma powrotu. Gdzie czytamy u Łukasza w 16 rozdziale, a poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Kochani, kiedy czytam ten tekst z Łukasza, zresztą nie tylko, uderza mnie po raz kolejny fakt, że stamtąd nie ma wyjścia. Stamtąd nie ma powrotu. Że tam na wszelkie zmiany położenia już jest za późno. Wyrok wypada, kiedy wydajemy ostatnie tchnienie. Popatrzmy, nikt nie był w stanie przynieść bogaczowi wody. Łazarz nie mógł pobiec, żeby mu pomóc, nawet gdyby chciał. Kochani, po swojej śmierci nikt nie może zmienić miejsca swojego wiecznego pobytu. Mamy bilet wieczność napisany, wypełniony w jedną stronę. I to ja w swoim życiu wpisuję miejsce mojego ostatecznego pobytu. Każdy z nas musi wiedzieć, że zanim wydamy ostatnie tchnienie, musi wiedzieć, po której stronie się znajdziemy. Kochani, prawda jest taka, że Bóg nie pragnie, żeby człowiek poszedł do piekła. Jedni mówią, co to za Bóg, jeżeli zgadza się na takie rzeczy. Bóg nie chce, żeby człowiek poszedł do piekła. Bóg nie ma żadnej satysfakcji z tego powodu, że człowiek trafia do piekła. Czytając Biblię, dowiadujemy się, że to miejsce nie zostało stworzone przez Boga dla ludzi. Bóg mówi wyraźnie, że nie ma żadnego upodobania w śmierci grzesznika. Ezechiel 33, 2 Piotr. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. A Piotr pisze, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Kochani, Bóg nie wysyła nikogo do piekła. My tam sami idziemy na ochotnika. To jest nasz wybór. To nie jest Boże działanie. My dokonujemy wyboru. Ja nie wiem, jakiego wyboru dokonałeś w życiu. Dlatego, że ten twój wybór nie jest wypisany na twoim czole, ani na moim czole. Ale każdy z nas w swoim sercu wie, jakiego wyboru dokonaliśmy. Kochani, ja nie mam mocy zmienić twojego podejścia do tematu piekła. Możesz to lekceważyć. Możesz się z tego śmiać. Możesz powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Mnie może być przykro. Ale będę rozdarty do końca. jeżeli w wieczności nie spotkamy siebie tam w niebie, bo okaże się, że ktoś jest kilka pięter niżej, skąd nie ma już wyjścia, nie ma powrotu. Możesz się uśmiechać. Mam taką nadzieję, że nie ma tutaj pośród nas kogoś, kto lekceważy ten temat. Powtarzam jeszcze raz, ja nikogo nie chcę straszyć. Ale modlę się, żeby ten uśmiech politowania kiedyś nie zastygł ci na ustach, kiedy okaże się, że rzeczywistością nie jest to, w co wierzysz bądź nie wierzysz, ale rzeczywistością jest to, co Bóg powiedział. Kochani, Carl Lewis, znany amerykański pisarz, powiedział: istnieją dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mówią do Boga: niech się dzieje Twoja wola, Panie, oraz ci, do których Bóg mówi: w porządku, niech się stanie Twoja wola. Ci, którzy mówią Bogu: niech się dzieje Twoja wola, i ci, do których Bóg mówi: w porządku, niech będzie Twoja wola. Za życia każdemu z nas dano możliwość wyboru. Za nas tego wyboru nikt nie dokona. A po śmierci to już na pewno. Nie łudźmy się. Bóg honorować będzie nasze wybory. Pomimo, że będzie dla Niego to jednoznaczne z ciężkim sercem, jeżeli takiego antropomorficznego określenia mogę teraz użyć. Ale Bóg, honorując wybory, będzie nam zezwalał na to, byśmy zmierzyli się z konsekwencjami tych wyborów. Bo piekło to jest miejsce, w którym człowiek ponosi konsekwencje swoich wyborów, wypowiadanych nieraz przez siebie za życia, gdy chodzi o słowa, kiedy mówimy Bogu: zostaw mnie w spokoju, nie przeszkadzaj mi, nie wtrącaj się do mojego życia. I tam w piekle te słowa staną się straszliwie realne. On nas pozostawi, ale wtedy to będzie coś najgorszego, co nas mogło w życiu spotkać. Że Bóg uhonoruje to, kiedy ja Mu mówię: zostaw mnie w spokoju, ja Ciebie nie potrzebuję. I Bóg powie: w porządku, ale z konsekwencjami będziesz musiał sam się zmierzyć. Kochani, piekło to nie miejsce, w którym znajdują się ludzie, których Bóg odrzucił. Piekło to miejsce, w którym znajdują się ludzie, którzy odrzucili Boga. A to jest zasadnicza różnica. To nie miejsce, w którym są ludzie, których Bóg odrzucił, ale to miejsce, w którym będą ludzie, którzy Boga odrzucili. Jeżeli ktoś umiera, idzie do piekła, to dla Boga jest to najbardziej nieszczęśliwy dzień. I bądźmy pewni. I nie traktujmy sprawy wieczności lekceważąco. Lecz jeszcze tu za naszego życia myślmy o tym, w stronę jakiego rodzaju wieczności się zbliżamy. Bo jeżeli zmierzamy w kierunku wieczności, jedni z nas są bliżej, inni są dalej, to powinniśmy na ten temat wiedzieć, co się da. I powinniśmy do tego spotkania z wiecznością być odpowiednio przygotowani. Kończę jeszcze jednym przypomnieniem. Nie chciałem tym kazaniem nikogo straszyć. Naprawdę. Moją modlitwą i intencją było, żebyśmy, będąc skonfrontowani z zagadnieniem piekła, poważnie nad tym zaczęli się zastanawiać. I abyśmy, mając jeszcze możliwość podejmowania pewnych decyzji, mając świadomość, w którym miejscu naszego życia z Bogiem albo bez Boga się znajdujemy, żebyśmy zawsze mieli okazję dokonania właściwych wyborów. Niech was Pan Bóg błogosławi i to obficie. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że nas bardzo kochasz. I dziękujemy za to, że w swoim słowie jesteś z nami szczery. Dziękujemy, że mówisz o rzeczach, które może dla nas są niewygodne, o sprawach, których chcielibyśmy uniknąć, albo o których myślimy, że nie ma sensu o tym myśleć. Panie, mam świadomość, że takie podejście czyni w Twoim sercu wielkie spustoszenie i sprawia wielki ból. Nie pozwól, żeby ktokolwiek z nas, obecnych tu w kościele, słuchających może w internecie czy w radio, aby ktokolwiek z nas zajął lekceważącą postawę względem tego tematu i względem Ciebie. Dziękujemy Ci, że poświęcasz nam czas. Dziękujemy, że posłałeś swojego Syna, abyśmy uniknęli piekła i wiecznego potępienia. Dziękujemy, że przyszedłeś po to, żeby nas zbawić, żeby wziąć nasze życie w swoje ręce. Duchu Święty, Ty wiesz najlepiej, czy faktycznie jesteśmy tymi, którzy oddali się w Twoje ręce, czy też żyjemy na swój własny rachunek. Jeżeli ma miejsce to drugie, prosimy, abyś mocą swoją przekonywał i to zmieniał. Dziękujemy za Twoje słowo, za słowo pocieszenia i ostrzeżenia. I prosimy, Panie, abyś błogosławił nasze przemyślenia, abyś nie pozwolił nam o tym zapomnieć, ale rzeczywiście, abyś przypominał. Chcemy w Twoje ręce powierzyć nasze rozejście do domu w cały ten dzisiejszy dzień. Chcemy Cię prosić o tydzień, który zaczynamy. Panie, chcemy Cię prosić o te wszystkie nasze zaangażowania, obowiązki. Chcemy Cię prosić o nasze domy, nasze rodziny. Panie, chcemy Cię prosić o chorych. Tak wielu modlitw wysłuchiwałeś już i Panie, w świadomości swojej słabości, ale też Twojej wszechmocy. Chcemy przynieść przed Twój tron i małą Maję, gdy chodzi o jej problemy ze zdrowiem. Panie, prosimy Cię, abyś dotykał się tego ucha, które nie słyszy. Jeżeli chcesz to uczynić rękami lekarzy, abyś obdarzył ich mądrością. Abyś Twoim pokojem wypełnił rodziców i całą rodzinę. W Twoje ręce polecamy tych, którzy są w szpitalu i tak Panią Wantulokową. Chcemy Cię prosić o Panią Emilię. Prosimy Cię o Dawida w Dębowcu, o dotknięcie i wzmocnienie dla niego. Chcemy Cię prosić o Pana Cieślara, o Pana Janka, o Jasia, o Ilonę w Łodzi z jej chorobą i załamaniem. Panie, chcemy Cię prosić o tych wielu, których nawet nie mam świadomości, że potrzebują Twojej modlitwy, bo są chorzy, ale Ty masz najlepsze rozeznanie, abyś dotykał się jako najlepszy lekarz. Pragniemy Cię błogosławić za wszystko, oddawać Tobie chwałę, cześć, uwielbienie. A chcemy to czynić przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.